Co jest niezbędne, aby zapewnić spójność danych marketingowych i sprzedażowych tak, aby nie były one odizolowane w osobnych silosach? Jak doprowadzić do stworzenia pełnego widoku 360 stopni klienta? Jak zsynchronizować procesy marketingowe i sprzedażowe? Jak mierzyć penetrację rynku oraz zwrot z inwestycji w marketing? Ja nazywam się Igor Bielobradek, a odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym odcinku, który jest sponsorowany przez dwa słowa. Dane podstawowe. Dane podstawowe klientów, po angielsku Account Master Data, to moim zdaniem najczęściej niedoceniany aspekt zarządzania danymi w firmach B2B, czyli takich, których klientem nie jest osoba, tylko inna firma. A czasem nawet wydaje mi się, że w obszarze marketingu i sprzedaży B2B często zarządzanie danymi na temat klientów nie tyle co jest niedoceniane, ale bywa po prostu, że nie istnieje. Może to doprowadzić do sytuacji, gdy wiele procesów, które w założeniu mają obejmować jednocześnie i marketing, i sprzedaż, staje się trudne w realizacji albo wręcz niemożliwe do zrealizowania. I gdy myślę o jakże często dyskutowanym pęknięciu albo nawet przepaści, która dzieli zespoły marketingowe i zespoły sprzedażowe w firmach B2B, no to dochodzę do wniosku, że istotnym elementem, który leży u podłoża tego konfliktu, jest właśnie brak spójności danych, a więc i brak wspólnego obrazu sytuacji. Skąd bierze się ta niespójność? No, myślę, że głównie z dwóch powodów. Pierwszy powód to tak zwane silosy danych. Niewątpliwie firmy w szybkim tempie cyfryzują się i cyfryzują się też procesy, które działają w tych firmach, które generują cyfrowe dane. To oczywiście dotyczy również marketingu i sprzedaży, no bo coraz częściej interakcje i w kanale marketingowym, i w kanale sprzedażowym odbywają się w środowisku cyfrowym. No weźmy choćby coraz popularniejsze webinary, zapytania, które spływają przez formularze na stronach www, demo systemów, które jest udostępniane online, spotkania online ze sprzedawcami. To niemal z definicji oznacza, że powstaje mnóstwo danych na temat tych interakcji. Nawet jeżeli coś się wydarzyło offline'owo, no to znów ten fakt coraz częściej jest odnotowywany w odpowiednich systemach dziedzinowych. Na przykład fakt, że ktoś się pojawił na konferencji, albo sprzedawcy odnotowują spotkania z klientami, dział wsparcia odnotowuje zgłoszone problemy, awarie itd., itd. Zazwyczaj każda z tych danych jest zapisywana w osobnej bazie danych, czyli w tak zwanym systemie dziedzinowym wdrożonym w danym obszarze. No w naszym przypadku to może być system webinarowy, skrzynka e-mail, na który spływają zapytania, aplikacja webowa, która prezentuje demo systemu, system obsługujący spotkania typu Teams albo Zoom, system księgowy, system ERP i tak dalej. No tą listę mógłbym ciągnąć w nieskończoność. Jak widzicie, każdy z tych systemów zbiera dane, tworzy z nich własną bazę, własny worek, czyli właśnie ten silos, o którym mówiłem. Drugi z tych powodów jest charakterystyczny dla firm B2B i jest to dualizm człowiek versus firma. Firmy B2B komunikują się oczywiście z ludźmi, ale ich klientem nie jest osoba, tylko firma, w której dana osoba pracuje. Ale przecież takich osób może być wiele. Nie tylko jedna, ale wiele osób, na przykład z różnych działów, może kupować nasze produkty. A może nasz produkt kupuje tak zwany komitet zakupowy, czyli zespół, który analizuje zakup z różnych punktów widzenia. W takim zespole jest nie tylko tak zwany lider procesu zakupowego, czyli ktoś, komu najbardziej zależy, aby problem biznesowy rozwiązać, na przykład poprzez kupno i zastosowanie naszego produktu. Mogą być też tam osoby, które tę decyzję o zakupie przyklepują, opiniują albo blokują, tak zwani stakeholderzy. To często są role, które dbają o jakiś wycinek funkcjonowania firmy, na przykład osoba odpowiedzialna za finanse, compliance prawny. Jest wreszcie osoba decyzyjna, która formalnie podejmuje decyzje, choć tak naprawdę często bazuje na rekomendacji pozostałych członków komitetu. Notabene ten temat szczegółowo omawiam w poprzednim odcinku podcastu, kto to jest osoba decyzyjna. No i ten dualizm człowiek versus firma bardzo często prowadzi do fragmentaryzacji informacji. Czyli na przykład marketing prowadzi interakcję z liderem procesu zakupu w kanałach marketingowych, bo on tam robi research, a w tym samym czasie jeden ze sprzedawców próbuje atakować osobę decyzyjną. A część stakeholderów basuje na przykład na materiałach dostępnych też w internecie albo zupełnie przypadkowo trafia do jeszcze kolejnego sprzedawcy. W efekcie niby jako firma mamy dane na temat wszystkich tych interakcji, ale tak naprawdę każdy dział czy każdy zespół widzi tylko to, co się u niego dzieje i ma tylko wąski, fragmentaryczny obraz akurat tego, czym sam bezpośrednio się zajmuje. Jak dane podstawowe mogą ten problem rozwiązać? Mówiąc najkrócej, zastosowanie danych podstawowych to jest metoda na stworzenie linków, czy też używając terminologii bazodanowej, relacji pomiędzy poszczególnymi zestawami danych w naszej firmie. W teorii baz danych ten link nazywa się kluczem obcym albo też unikalnym identyfikatorem, który łączy obiekty występujące w różnych tabelach. Odwołując się do definicji, dane podstawowe to zbiór jednolitych danych, każda z unikalnym identyfikatorem, rozpowszechniany w organizacji i używany w systemach dziedzinowych w celu zapewnienia spójności danych. Można więc to rozumieć jako pewien wspólny słownik, który jest używany jednolicie we wszystkich systemach dziedzinowych w firmie. A unikalny identyfikator każdego elementu w tym słowniku to właśnie nasz klucz obcy. W dzisiejszym podcaście chcę się skupić szczególnie na jednym typie danych podstawowych, czyli dane podstawowe klientów, czyli po angielsku Account Master Data, ale może warto wspomnieć, że takich list słowników czy typów danych podstawowych może być wiele. Na przykład lista produktów. Ten rodzaj Master Data występuje w firmach, które mają bardzo dużo produktów, na przykład sklepy e-commerce albo firmy, które po prostu mają bardzo szeroką ofertę produktową i muszą tymi informacjami jakoś zarządzać. Zazwyczaj używane są do tego specjalistyczne systemy PIMS, czyli Product Information Management Systems. I to właśnie te systemy stanowią podstawę dla systemów, na przykład rekomendacji, które znamy w e-commerce. Danymi podstawowymi może być też na przykład lista pracowników, która jest utrzymywana przez system HR-owy, a na jej podstawie mogą działać inne systemy, choćby powiedzmy systemy IT po to, aby kontrolować dostęp do odpowiednich zasobów informatycznych firmy. Daną podstawową może być też lista budżetów marketingowych. Jeśli każdą interakcję marketingową powiążemy z konkretnym budżetem, z którego to działanie jest finansowane, to możemy na przykład zacząć zadawać pytania o efektywność wydatków. To był taki ogólny wstęp, po którym mam nadzieję troszkę lepiej czujecie, co to są dane podstawowe, więc myślę, że możemy przejść do drugiej części podcastu, w której opowiem, jak zastosować w marketingu i sprzedaży B2B pewien typ, specyficzny typ tych danych, czyli Account Master Data, czyli mówiąc po polsku dane podstawowe na temat klientów. A potem, jak to zrobimy, w kolejnej części dla tych, którzy uznają, że ma to sens w przypadku ich firmy, no a moim celem jest to, żeby to byli wszyscy z Was, opowiem, jak zabrać się do wdrożenia takiej infrastruktury bazodanowo-informatycznej. No dobra, ale wracając do Account Master Data. Jak to praktycznie działa? W praktyce oznacza to, że mamy gdzieś listę naszych klientów. Skąd ta lista się bierze i gdzie jest przechowywana, o tym za chwilę będziemy mówić, ale na razie wyobraźmy ją sobie jako arkusz Excela. I wyobraźmy sobie, że na razie ta lista zawiera tylko dwie kolumny. Pierwsza, unikalny identyfikator firmy, na przykład numer NIP, i druga, nazwa firmy. I niech to będzie nasza Account Master Data. A teraz umawiamy się w całej organizacji, że ktokolwiek będzie miał dane powiązane z którąś z tych firm, która znajduje się w naszym Excelu, to nie będzie budował osobnego źródła informacji w swoim systemie, wpisywał co to za firma, jak się nazywa, adres i tak dalej, tylko zastosuje ten unikalny identyfikator z naszej listy. Dlaczego unikalny identyfikator? No bo chodzi właśnie o to, aby w 100% poprawnie zidentyfikować konkretną firmę. Używanie do tego nazwy zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem, bo po pierwsze jeszcze chyba nikomu nie udało się utrzymać spójności nazewnictwa w całej organizacji. No wyobraź sobie, na ile sposobów można zapisać nazwę Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Można napisać bank PKO SA, bank PKO SA, bank P.K.O, spółka akcyjna i tak dalej, i tak dalej. Jako że kreatywność ludzi jest nieskończona, to możesz spokojnie założyć, że twoi koledzy i koleżanki znajdą taki sposób, o którym na pewno nie pomyślałeś. Po drugie, nazwa może być nieprecyzyjna. Weźmy na przykład firmę Volkswagen. Już pomijając, że ktoś ją może napisać przez W albo nawet przez F, to tak naprawdę nie ma jednej firmy Volkswagen. Tylko w Polsce jest kilkadziesiąt spółek Volkswagena, a każda z nich o różnym profilu działalności, wielkości, no i też różnych potrzebach zakupowych. Weźmy tylko dwa z nich. Volkswagen Financial Services spółka z o.o. to jest de facto bank, który pomaga klientom sfinansować zakup samochodu, a firma Volkswagen Poznań spółka z o.o. no to jest fabryka samochodów w Poznaniu. Dlatego tak istotny jest ten unikalny identyfikator, bo jak sama nazwa wskazuje, jednoznacznie identyfikuje nam konkretną firmę, a nawet spółkę. Więc jeśli umówimy się, że we wszystkich systemach firmy używamy na przykład numeru NIP, to zawsze precyzyjnie wiadomo, o którą konkretnie spółkę chodzi. No dobrze, a teraz wyobraź sobie, że nasza umowa dotycząca posługiwania się unikalnym identyfikatorem dotyczy na przykład systemu CRM, czyli głównego systemu, którym posługują się sprzedawcy, oraz systemu marketingowego, na przykład systemu typu Marketing Automation. Czyli przy każdym zdarzeniu, w każdym z tych systemów zapisywany jest unikalny identyfikator przypisujący to zdarzenie do konkretnej firmy z naszej listy w Excelu. I okazuje się, że dzięki temu, że posługujemy się tym wspólnym identyfikatorem i wspólną listą podmiotów, trywialne staje się zestawienie danych z obu systemów. W przypadku CRM-u to będzie proste wylistowanie wszystkich obiektów, np. notatek, spotkań, klasyfikacji, przydzielonych handlowców czy celów sprzedażowych. No w każdym systemie CRM nie będzie stanowić to większej trudności. Podobnie jest w przypadku systemu marketingowego. Jeżeli wszystkie zdarzenia są powiązane z identyfikatorem firmy, no to będziemy mogli je wylistować. Wszystkie kontakty czy też leady powiązane z daną firmą, na różnych stadiach kwalifikacji, wszystkie aktywności marketingowe, na przykład e-maile, które otrzymali pracownicy firmy o danym identyfikatorze, albo w jakich brali udział w webinarach, w jakich zadawali pytania, albo które dokumenty pobrali, a także na przykład które strony www odwiedzili, jeżeli nasz system śledzi takie informacje. A teraz, jeśli weźmiemy obie te listy, czyli wszystkie informacje na temat danej firmy z CRM, i wszystkie dane na temat zdarzeń systemu marketingowego, które dotyczą tej firmy, i połączymy to w jeden dokument, to okaże się, że mamy coś na kształt wspólnego widoku działań marketingowych i sprzedażowych. A teraz wyobraźmy sobie, że naszą umowę o stosowaniu Account Master Data rozszerzamy o trzeci system, na przykład finansowo-księgowy, w którym są wszystkie faktury, no także te wystawiane naszym klientom oczywiście. W naszym wspólnym widoku będzie więc widać nie tylko interakcje w kanale marketingowym, nie tylko interakcje w kanale sprzedażowym, ale też ich efekt w postaci wpływu ze sprzedaży. Będziemy więc mogli zestawić całą serię interakcji i marketingowych, i sprzedażowych, która poprzedzała zafakturowanie klienta. To oczywiście podstawa do tego, aby zastanowić się nad modelem atrybucji sprzedaży, czyli jak duży wpływ każda z tych interakcji miała na wygenerowanie faktury. Ale temat atrybucji może zostawmy na inny podcast. Widzicie więc, jak wiele wiedzy można wydobyć z danych tylko z trzech systemów: Marketing Automation, CRM i system finansowo-księgowy, konsekwentnie stosując w nich tylko jeden wspólny słownik danych, Account Master Data, i to składający się tylko z dwóch kolumn, identyfikator oraz nazwa firmy. Zastanówmy się więc, co by nam dało rozbudowanie tego prostego Excela. Pomyślmy najpierw o wierszach, czyli liście firm, które tworzą naszą Account Master Data. I zastanówmy się, jaka jest minimalna ich liczba i co moglibyśmy zyskać tą liczbę zwiększając. Moim zdaniem minimalna lista podmiotów na liście Account Master Data to po prostu lista obecnych klientów, czy też aktywnych klientów. Zaletą tego podejścia jest prostota pozyskiwania danych, no bo obsługując klienta siłą rzeczy pozyskujemy na jego temat mnóstwo informacji. No chociażby po to, żeby mu wystawić fakturę, musimy poznać jego NIP, który jest przy okazji świetnym identyfikatorem. Tyle tylko, że ograniczając Account Master Data tylko do klientów, będziemy mogli stworzyć ten spójny, jednolity widok no tylko na temat naszych obecnych klientów, czyli firmy, które już coś u nas kupiły. A przecież szereg procesów marketingu i sprzedaży dotyczy głównie potencjalnych klientów. Zarówno marketing i sprzedaż są funkcjami, które oczywiście komunikują się w jakiejś części z obecnymi klientami, ale naturalnie skupiają się na potencjalnych klientach, no po to, żeby ci potencjalni stali się obecnymi i płacącymi. A więc z punktu widzenia marketingu i sprzedaży, idealnie, aby ta lista pokrywała się z rynkiem potencjalnym, czyli listą wszystkich firm, które potencjalnie mogą zostać naszymi klientami. Pomyślcie, jak wiele możliwości taka lista by otwierała. Po pierwsze, moglibyśmy określić wielkość i wartość rynku docelowego. Po drugie, mielibyśmy dane, na podstawie których moglibyśmy ten rynek posegmentować. Po trzecie, moglibyśmy określić stopień penetracji, czyli do ilu klientów docieramy teraz, czy dopiero komunikatem marketingowym, czy też już są oni naszymi klientami. No i wreszcie to jest kopalnia informacji do tego, żeby targetować odpowiednio poszczególne firmy czy poszczególne segmenty. Oczywiście tutaj nasuwa się pytanie, jak określić, które dokładnie firmy są naszym rynkiem docelowym. No i znowu niestety odpowiem po konsultancku, to zależy. No bo bywa tak, że odpowiedź na to pytanie jest niemal trywialna. W sytuacji, gdy nasz produkt lub usługa jest z definicji skierowana do bardzo specyficznych firm, na przykład jeżeli Twoja firma oferuje rozwiązania informatyczne pomagające bankom identyfikować podejrzane transakcje, no to lista banków działających w Polsce jest ograniczona i wystarczy wejść na stronę KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, na której ta lista banków działających i mających licencję KNF po prostu się znajduje. Jeżeli Twoja firma oferuje usługi doradztwa, na przykład, dla gmin, to listę i dane na temat gmin udostępnia Główny Urząd Statystyczny w takiej bazie danych, która nazywa się TERIT i która jest ogólnie dostępna. No ale co, jeśli nie mamy określonej grupy firm, do których chcemy sprzedawać, ani nawet kryteriów tych firm? Jeśli sytuacja wygląda tak, że w żaden sposób nie mamy zdefiniowanej grupy docelowej, a dział sprzedaży pytany o to odpowiada: sprzedajemy każdemu, kto chce kupić, to moim zdaniem mamy problem daleko głębszy niż zarządzanie danymi. To jest po prostu strategiczny problem i sytuacja, w której szalenie trudno będzie wypracować przewagę na rynku. I tutaj odsyłam znowu do jednego z poprzednich odcinków podcastu poświęconego strategii, w którym dowiecie się, dlaczego skupienie się na pewnej niszy rynkowej jest kluczem do wypracowania przewagi konkurencyjnej. W takim przypadku zarządzanie account master data na temat wszystkich firm działających w Polsce, jest ich kilka milionów, byłoby drogie, skomplikowane i w sumie tak naprawdę mało pomocne. Najczęściej jednak firmy B2B mają jednak mniej lub bardziej mgliście przyjętą definicję firm potencjalnych klientów. Zazwyczaj jest ona oparta o tak ogólne charakterystyki jak branża, obroty, sposób dystrybucji czy położenie geograficzne. I wracając do naszego Excela z listą potencjalnych klientów, te charakterystyki to nic innego jak cechy tych firm, które możemy zapisać w kolejnych kolumnach naszego Excela. Po co? Znowu z dwóch powodów. Po pierwsze, są to kryteria definiujące naszą grupę docelową. Dzięki nim jesteśmy w stanie udać się do firm nazywanych infobrokerami, brokerami danych albo wywiadowniami gospodarczymi, które gromadzą, klasyfikują, wzbogacają, a następnie sprzedają dane na temat podmiotów gospodarczych. Jeśli więc macie zdefiniowane te kryteria, jakie firmy Was interesują, to możecie te dane po prostu kupić. Tutaj ważna uwaga, dane na temat firm typu nazwa, obroty, dane finansowe to nie są dane osobowe, więc nie podlegają obostrzeniom, na przykład RODO, stąd zakup nie pociąga za sobą jakichś skomplikowanych wymagań prawnych. Po drugie, infobrokerzy oprócz dostarczenia listy mogą dane o tych firmach wzbogacić, czyli dodać kolejne kolumny do naszego Excela z listą potencjalnych klientów. To mogą być bardzo pomocne informacje w segmentacji marketingu i sprzedaży. Jakie to mogą być informacje? Właściwie to jest nieograniczony katalog i zależy tylko od konkretnego infobrokera i też tego, jaki przekrój danych oferuje. Są infobrokerzy ogarniający cały rynek, ale ponieważ dostarczają bardzo dużą ilość danych, są one zazwyczaj płytsze. Są też tacy, którzy specjalizują się w konkretnych branżach i mogą mieć bardzo specyficzne informacje. Nie mówiąc już o tym, że możemy samodzielnie wzbogacać dane o accountach, korzystając z przeróżnych źródeł, na przykład stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych, dostępnych opracowań, badań. No ale żeby dać tam kilka przykładów, jakie to mogą być dane. No mogą to być dane finansowe firmy, informacje na temat zadłużenia, struktura prawna, powiązania własnościowe, zakres prowadzonej działalności, czy nawet takie rzeczy jak skłonność do inwestycji, czy lista dostawców. I wszystkie te informacje mogą być pomocne w segmentacji, czyli filtrowaniu tej listy naszych potencjalnych klientów według wybranych cech. Co to jest segmentacja marketingu i sprzedaży i po co ją robić? To pewnie temat na zupełnie osobny odcinek podcastu, ale mówiąc najkrócej jak to tylko możliwe, jest to podzielenie całej listy potencjalnych klientów na grupy, które jakoś chcemy traktować inaczej, po to, aby proces marketingu i sprzedaży był bardziej optymalny, skuteczny albo tańszy. Tłumacząc to na przykładzie. Być może wasza strategia sprzedaży zakłada oferowanie różnych produktów do różnych segmentów firm. I jeżeli firma znajduje się na liście segment A, to oferowany w pierwszej kolejności jest produkt X, a jeżeli na liście segment B, to oferowany jest produkt Y. Być może dążycie do zróżnicowania obsługi procesu sprzedaży. Na przykład firmy z segmentu A chcecie kierować przede wszystkim do obsługi przez zespół handlowców, a być może firmy z segmentu B, na przykład mniejsze, chcecie kierować od razu do procesu self-service w e-commerce. Być może chcecie zróżnicować komunikację marketingową. Na przykład dla firm w segmencie A macie osobny zestaw komunikacji, na przykład uwypuklający zalety produktu specyficzne akurat w tym segmencie, a dla firm w segmencie B macie jakąś inną wersję komunikacji. Więc mam nadzieję, że czujecie, do czego ta segmentacja może się przydać. A wracając do definiowania rynku docelowego, wydaje mi się, że ludzie zazwyczaj mają tendencję do niedoszacowywania jego wielkości. Myśląc o jakimś segmencie, zazwyczaj mimowolnie myślą o nim przez pryzmat konkretnych marek czy firm, które znają, a zapominają, że prawdopodobnie jest jeszcze wiele, wiele innych. Obserwowałem to wielokrotnie, na przykład gdy ktoś, myśląc o sprzedaży detalicznej, mówił tak naprawdę o największych sieciach detalicznych w Polsce, tymczasem ten segment jest ogromny. Albo myśląc o firmach software'owych, tak naprawdę w głowie miał tylko kilku globalnych gigantów, którzy w Polsce są kroplą w całym rynku. Pamiętam, jak jakiś czas temu rozmawiałem w sprawie planowania kampanii marketingowej skierowanej do cukrowni. Wszyscy mówili wyłącznie o kilku akurat znanych im markach i pamiętam zaskoczenie, gdy okazało się, że cukrowni w Polsce funkcjonuje około 20. Urealnienie wielkości rynku docelowego urealnia nie tylko dyskusję o potencjale rynku, ale też o zasobach i taktykach, które są niezbędne, aby do całego rynku docelowego w ogóle mieć szansę dotrzeć. No a potem umożliwia na przykład mierzenie penetracji, czyli innymi słowy, do ilu firm z grupy naszej docelowej udało się dotrzeć, czy też do ilu firm udało nam się sprzedać. I to jest właśnie kolejny benefit posługiwania się Account Master Data. Pokażmy to na przykładzie. Załóżmy, że określiliśmy rynek docelowy na 5000 podmiotów w Polsce i załóżmy, że nasza strategia sprzedaży opiera się na sprzedaży bezpośredniej. Krótko mówiąc, sprzedawcy mają zidentyfikować odpowiednią osobę w każdej z tych firm, bezpośrednio się z nią skontaktować, przedstawić ofertę i liczymy na to, że zamknąć sprzedaż. Możemy więc pokusić się o ocenę, jak duży musi być zespół sprzedaży. Jeżeli założymy, że jeden sprzedawca jest w stanie średnio podjąć 4 nowe rozmowy sprzedażowe każdego dnia pracy, a mamy ich w roku około 200, to zatrudniając jednego sprzedawcę mamy szansę w najlepszym przypadku na penetrację 16% rynku rocznie. No bo będzie to rocznie około 800 nowych spotkań, a 800 firm to około 16% ogółu 5000 firm z naszego rynku docelowego. Przy tych założeniach, jeżeli chcielibyśmy do każdej z tych firm dotrzeć tylko raz w roku, no to potrzebujemy zespołu minimum 7 sprzedawców. Podobnie możemy pokusić się o oceny penetracji w kanale marketingowym. Jeśli mamy określoną grupę firmy z grupy docelowej, czyli naszą Account Master Data, to możemy zadać pytanie, jaka jest penetracja naszego programu content marketingowego, czyli na przykład do ilu firm z grupy docelowej albo do ilu firm w danym segmencie trafiamy z naszym programem content marketingowym. Można to oczywiście osiągnąć, filtrując dane z systemu marketingowego i zestawiając to z firmami na liście Account Master Data. Albo można też zapytać, ile leadów wygenerowaliśmy i jaki procent grupy docelowej udało nam się w ten sposób pokryć. Ta liczba będzie cenną wskazówką do planowania na kolejne okresy. jeżeli celem będzie zwiększenie penetracji marketingowej o zadaną wartość, no to będziemy mieli podstawy do szacowania, o ile więcej zasobów w marketingu potrzebujemy, aby osiągnąć ten cel. Albo też o ile musimy zwiększyć skuteczność marketingu, żeby osiągnąć cel, no albo obie rzeczy. Jak widzicie, chociaż powinienem powiedzieć, jak słyszycie, opowiadając o zastosowaniach Account Master Data, wyszliśmy już poza samą tylko spójność danych i tworzenie widoku 360 stopni klienta, ale zaczęliśmy też mówić o procesach, tak jak na przykład przed chwilą mówiliśmy o przyporządkowaniu procesu obsługi klienta w zależności od segmentu, w którym się znajduje. Bo w gruncie rzeczy bardzo często w jednej firmie może działać kilka zespołów. I na przykład zespół prospektingowy, i sprzedawcy, i doradcy, i marketerzy, a może to wszystko jeszcze w rozbiciu na różne grupy produktowe czy różne grupy usług. I nie trudno w takiej sytuacji o nieporozumienia, no bo jeżeli jedną firmę targetują dwa zespoły, na przykład zespół prospektingowy i zespół marketingu, no to konflikt bardzo łatwo. Szczerze mówiąc, no to nie będę się dziwił sprzedawcy, szczególnie takiemu, który jest wynagradzany prowizyjnie, że będzie miał opory dzieleniem się informacjami o kliencie, dopóki nie będzie miał pewności, że sprzedaż jest zamknięta i na pewno zgarnie on swoją prowizję. Nie wspominam nawet o tym, że z punktu widzenia klienta może wyglądać bardzo dziwnie, gdy będzie prowadzić dialog w dwóch kanałach z dwoma zespołami, które nie wiedzą nawzajem o sobie lub co gorsza są ze sobą skonfliktowane. Bardzo fajnie o planowanie procesów różnych zespołów opowiadał niedawno na swoim kanale YouTube Szymon Negacz. Link do odcinka Jak połączyć prospecting, marketing i proces sprzedaży jest w notatkach do tego podcastu. Natomiast ja chciałbym zauważyć, że zastosowanie Account Master Data w tym ćwiczeniu jest nie do przecenienia. Po pierwsze, zobaczcie, jak to upraszcza prospecting. Jeśli mamy listę firm z grupy docelowej, no to wiadomo, gdzie dzwonić. Koniec zgadywania. A jeżeli mamy określony segment, który ma być obsługiwany na przykład tylko przez marketing, no to wiemy, do kogo nie dzwonić. Wiadomo też, jak rozdzielić obowiązki. Możemy segmentować, czyli przypisać, do kogo uderza prospecting, do kogo sprzedaż, do kogo marketing, a kogo na przykład kierujemy do e-commerce i unikamy w ten sposób konfliktów pomiędzy poszczególnymi zespołami. Możemy wreszcie badać, o czym już mówiliśmy, we wszystkich tych obszarach penetracji rynku. Do kogo udaje nam się dotrzeć, przez sprzedaż, marketing i inne kanały i odpowiednio planować zasoby i priorytety. Wreszcie, o tym też już mówiliśmy, bardzo łatwo zbudować raport, gdzie widać wszystkie interakcje na temat danego accounta we wszystkich tych kanałach. Ta widoczność i transparentność informacji jest też kluczowa do wyznaczenia ROI, czyli zwrotu z inwestycji. De facto ROI no to nic innego jak porównanie dwóch zestawów danych. Pierwszy to jakaś część grupy docelowej, która została dotknięta naszą akcją, a po drugie efekt finansowy związany z tą grupą docelową. Jak to zrobić w praktyce i co to ma wspólnego z Account Master Data? No, przypomnę raz jeszcze, ponieważ rozmawiamy o środowisku B2B, to mówimy o komunikacji do osoby, ale fakturę wystawiamy na firmę. I Account Master Data pomaga właśnie z tym dualizmem się uporać. Znów przykład. Załóżmy, że prowadzimy program content marketingowy, na przykład newsletter. To po pierwsze, ponieważ każdy z subskrybentów jest przypisany do którejś z firmy, to możemy stwierdzić, ilu subskrybentów pochodzi z naszej grupy docelowej. Czyli możemy zmierzyć penetrację. Czy w ogóle trafiamy z tym naszym marketingiem do firmy, o które nam chodzi? No bo możemy mieć bardzo poczytny newsletter, tyle tylko, że nie czytają go nasi potencjalni klienci. Ale też możemy porównać dwie grupy. Pierwsza, firmy, którzy są naszymi klientami, a których pracownicy są subskrybentami newslettera. I druga, firmy, które są naszymi klientami, pomimo tego, że pracownicy newslettera nie subskrybują. Po czym możemy zadać pytanie, czy jest zależność pomiędzy średnimi przychodami z obu tych grup. Jeśli średni przychód z pierwszej grupy jest większy, czyli od tych klientów, których pracownicy subskrybują nasze treści marketingowe, to znaczy, że jest pozytywna korelacja pomiędzy przychodem a tą formą content marketingu. To miara, której jestem fanem i zwie się Do Subscribers Buy More, a ta nazwa i metoda jest wymyślona przez niejakiego Joe Pulizzi. A teraz chciałbym powiedzieć o kolejnym beneficie wykorzystywania Account Master Data, czyli o jakości danych. No bo jak opowiadałem o tym naszym Excelu i kolejnych kolumnach z informacjami, które się na niej mogą pojawić, do czego je możemy wykorzystać, na przykład do segmentacji, to na pewno niektórym z Was w głowie pojawiła się myśl, że świetnym sposobem pozyskiwania tych informacji byłoby wykorzystać na przykład formularz systemu Marketing Automation i o te dane po prostu zapytać. Zresztą pytania o na przykład obroty czy branżę to chyba najczęściej używane pola tego typu formularzy na stronach marketingowych, no może poza danymi kontaktowymi czy e-mailem i opisem stanowiska. Ale czy z punktu widzenia jakości uzyskiwanych danych to dobry pomysł? No zastanówmy się. Na przykład gdy mnie ktoś zapyta o obroty firmy za pomocą takiego formularza, to ja po pierwsze na serio nie pamiętam tej liczby. Po drugie, nawet jeśli bym pamiętał, no to niemal zawsze nie wiem, czego to pytanie dotyczy. Czy chodzi o spółkę, w której jestem zatrudniony? A może o wszystkie spółki grupy w Polsce? A może chodzi o spółki w regionie? A może chodzi o dane globalne? Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy w takiej sytuacji podana przeze mnie liczba jest wiarygodna? A co jeśli kilka osób z tej samej firmy wypełni formularz, no i chyba, jak widzicie, jest bardzo prawdopodobne, że każda poda inną wartość. To co, będziecie wyciągać z tego średnią? No mam nadzieję, że widzicie absurdalność tej sytuacji. Ale weźmy inny przykład i inne bardzo często występujące pole w formularzach. Branża. Teraz wyobraź sobie, że formularz wypełnia ktoś z grupy firm Volkswagen, o której już wspominałem. No to co ma wpisać? Motoryzacja? A może pracuje we wspomnianej Volkswagen Financial Services i zajmuje się kredytami samochodowymi albo leasingiem? To co wybierze? Sprzedaż czy usługi finansowe? Albo na przykład firma Sephora. Czy to jest firma z branży kosmetycznej czy firma z branży detalicznej? Mam nadzieję, że widzicie, że poleganie na formularzu, aby pozyskać dane na temat firm, prawdopodobnie dostarczy dane wątpliwej jakości i poprawności. Ale jeżeli to są faktycznie istotne dane, na których chcecie oprzeć cały proces marketingu i sprzedaży, no to czyż nie warto ich pozyskać raz z dobrego i zweryfikowanego źródła, niż polegać na mniej lub bardziej losowych odpowiedziach w formularzu rejestracyjnym? Jeżeli polegacie w tym zakresie na dobrych infobrokerach, no to dostarczają oni tego typu informacje uprzednio, weryfikując je i odpowiednio klasyfikując. Na przykład w kwestii branży polegają na taksonomiach, czyli specjalnych metodach klasyfikacji, no po to, by te dane były spójne i zgodne z faktyczną działalnością przedsiębiorstwa i można było po prostu z nich skorzystać. Dodatkowo, jeżeli te dane są przechowywane w jednym miejscu, czyli na naszej liście Account Master Data, to jeżeli będą wymagały korekty albo aktualizacji, a na przykład taka informacja jak obroty, no po prostu zmieniają się w czasie, to wystarczy poprawić albo zaktualizować je w tym jednym miejscu, w naszym Excelu z listą firm. A nie będzie to informacja rozsiana po profilach leadów, subskrybentów czy uczestników webinarów. I być może teraz świta ci w głowie kolejne pytanie. No dobrze, Igorze, skoro mówisz, żeby nie pytać o parametry firmy, no to o co pytać poza danymi kontaktowymi w formularzu systemu Marketing Automation? Skoro ustaliliśmy, że dane na temat firm skuteczniej i pewniej pozyskać z innych źródeł, to najcenniejsze, co może nam powiedzieć pracownik firmy klienta czy też potencjalnego klienta, to jest to, czego kupić nie można. Czyli wszystkie informacje o sytuacji biznesowej, jakie są jego wyzwania, z czym próbują sobie poradzić, co jest największym problemem, na jakich zadaniach się skupiają. Tego typu informacje dają wgląd w sytuację biznesową potencjalnego klienta, no i są bezcenną wskazówką dla sprzedawców, ale też dla marketerów, bo oprócz danych demograficznych firmy i danych demograficznych osoby są podstawą na przykład do kwalifikacji leadów. Ale chciałbym jeszcze na krótko wrócić do tematu taksonomii, bo pewnie warto zwrócić uwagę, że takich taksonomii jest wiele. Na przykład są taksonomie klasyfikacji produktów, ale są też taksonomie klasyfikacji branż, no, które są pewnie jedną z najczęściej używanych kryteriów segmentacji w Account Master Data. Jeżeli chcecie ich używać i chcecie je kupić, to pewnie warto wiedzieć, że klasyfikacji branżowych na przykład jest bardzo wiele. Jest na przykład taksonomia branż ISIC, czyli The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, która jest zarządzana przez ONZ. Link do niej znajdziecie w notatkach. Jest też statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej, która jest używana w Unii Europejskiej, w skrócie NEIS, to jest skrót od nazwy francuskiej. Link też jest w notatkach. Jest wreszcie nasza polska taksonomia, nazywa się Polska Klasyfikacja Działalności, czyli PKD, prowadzona przez GUS, link też w notatkach. Oczywiście wybór, którą taksonomię zastosować, zależy od wielu czynników, takich jak, która pozwala najlepiej podzielić Waszą grupę docelową, jaki jest ich zasięg geograficzny, czy jaka jest po prostu oferta infobrokerów i które dane możecie pozyskać. Okej, ale skoro już powiedzieliśmy sobie o różnych scenariuszach, w których warto master data użyć i jaką wartość to przynosi, to teraz może przejdźmy do kolejnej części podcastu i zastanówmy się, jak zbudować taką infrastrukturę danowo-informatyczną, by móc faktycznie z tych danych podstawowych korzystać, na przykład danych naszych klientów czy też potencjalnych klientów. Pierwsza i najważniejsza jest oczywiście decyzja, o czym już mówiliśmy, zakres przetwarzanych danych na liście Account Master Data, czyli ilość danych wierszy w naszym Excelu, a także głębokość tych danych, czyli poszczególnych kolumn, które zawierają określoną cechę każdej z tych firm. Druga decyzja to oczywiście źródło danych, czyli skąd te dane pozyskujemy. Wspomniałem już kilka takich źródeł, jak dane udostępnione przez instytucje rządowe, takie jak GUS czy KRS. Notabene tutaj chciałbym powiedzieć o bardzo ciekawej stronie, która nazywa się bizraport.pl, która udostępnia dane z KRS w całkiem zgrabnej formie i to zupełnie za darmo, także rzućcie na to okiem. Mogą to być też podmioty, które specjalizują się w pewnego typach danych, na przykład Krajowy Rejestr Długów czy BIK Infomonitor. No tam możesz sprawdzić kondycję finansową firmy albo na przykład jej zadłużenie. Dzięki tym danym możesz wyeliminować firmy z swojego rynku docelowego, a może właśnie twoja oferta jest skierowana do firm w trudnej sytuacji, więc może to być też pozytywna informacja. Są wreszcie wywiadownie gospodarcze, czyli infobrokerzy, o których już wspominałem, które takie dane po prostu zbierają, wzbogacają i sprzedają, często oferując przy tym dodatkowe usługi, jak na przykład dostęp do takich danych za pomocą interfejsów API. Znów, tych firm jest mnóstwo. To mogą być podmioty lokalne, skupione na danym rynku, ale są też tacy globalni giganci jak Dun & Bradstreet. Znowu, wszystko zależy od Waszych potrzeb, konkretnej sytuacji, no i też budżetu. Ważnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest też zdefiniowanie unikalnego identyfikatora firmy. Może to być na przykład numer REGON, no ale on ogranicza się tylko do firm w Polsce. UEVAT, czyli innymi słowy nasz NIP, no ale on ogranicza się tylko do firm w Unii Europejskiej. Być może zdecydujesz się na numer DANS, to jest taki unikalny numer nadawany każdej firmie przez firmę Dun & Bradstreet w skali globalnej. No ale to też znacznie ogranicza źródła tych danych. Być może wreszcie zdecydujesz się samodzielnie nadawać identyfikatory, na przykład w systemie CRM. Koniec końców, najważniejsze jest to, aby ten identyfikator jasno i konsekwentnie używać we wszystkich systemach odwołujących się do naszej Account Master Data. Kolejną sprawą to odpowiedzialność za dane podstawowe, no bo nic w firmie nie dzieje się samo, więc należałoby się zastanowić, kto będzie te dane pozyskiwał, przeglądał, aktualizował, generalnie dbał o ich jakość, ale też jak często będzie to robił. Tutaj znów wszystko zależy od sytuacji i wymagań, no bo jeżeli to będzie proste załadowanie danych raz w roku z jednego źródła, czy nawet z jednego pliku, no to pewnie w ogóle nie ma o czym rozmawiać, to nie jest jakaś wielka rzecz. Bywa też, że sprawę można zupełnie zautomatyzować, jeżeli do źródła danych podepniemy się za pomocą interfejsu API. Ale może być też tak, że to będzie skomplikowany proces pozyskiwania i klasyfikowania danych z bardzo wielu źródeł i wtedy może się okazać, że być może potrzeba wręcz całego zespołu dedykowanego obszarowi master data. Do tej pory mówiłem o liście w Excelu, który zawiera poszczególne linie, w których znajdują się informacje o accountach, czyli firmach oraz poszczególne kolumny, które zawierają cechy każdej z tych firm, takie jak identyfikator, nazwa, obroty itd. No ale robiłem to tylko dlatego, żebyście mogli sobie wyobrazić tą tabelę. Natomiast w praktyce oznacza to, że będziemy potrzebowali w firmie jakiegoś systemu informatycznego, w którym ta tabela, ten Excel będzie utrzymywany, aktualizowany i do którego też będą mogli się odwoływać wszystkie inne systemy. Wydaje mi się, że najnaturalniejsze jest użycie do tego systemu CRM po to, żeby taką tabelę utrzymywać. Poza tym chyba wszystkie systemy CRM mają możliwość zdefiniowania firmy kontrahenta czy też accounta, jakkolwiek ten obiekt nie jest tam nazwany. Ważne, żeby zwrócić uwagę, aby pozwalał na zdefiniowanie wszystkich cech, czyli naszych kolumn w Excelu, które są dla nas istotne. Ale to oczywiście nie jest jedyna możliwość. Możliwe jest użycie do tej roli systemu Marketing Automation i zasilanie z niego systemu CRM. Tutaj ważna uwaga, zdecydowanie nie wszystkie systemy Marketing Automation mają możliwość operowania na dwóch typach obiektów, czyli kontakt, osoba i account, czyli firma. Więc jest to krytycznie ważne wymaganie wobec systemu marketing automation w B2B, jeżeli chcecie takie podejście account master data zastosować. Właściwie opcji tych systemów utrzymywania danych podstawowych jest naprawdę wiele. Bywa, że jest to system ERP, bywa, że są tu jakieś specjalne do tego dedykowane moduły. Na przykład SAP posiada takie moduły do zarządzania danymi podstawowymi w przedsiębiorstwie. Bywa wreszcie, że jest to specjalistyczny system. Przykładem tego jest właśnie system PIM, Product Information Management System, którego główną funkcją jest zarządzanie danymi podstawowymi na temat produktów. Nie rozstrzygnę więc podczas tego podcastu, jak to powinno być zaaranżowane w Twojej firmie, ale mam nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć, że takie jedno źródło prawdy na temat Account Master Data w Twojej firmie musi gdzieś być zlokalizowane. Jeszcze parę słów o danych marketingowych na temat osób, z którymi się komunikujesz w kanale marketingowym. Bo przypominam, przecież nie komunikujesz się z firmą, tylko komunikujesz się z osobami w niej zatrudnionymi. Mówiąc więc o danych marketingowych na ich temat, de facto mówimy o danych osobowych, a więc też o całym aspekcie regulacyjnym, czyli słynnym RODO. Przypomnijmy, dążymy do stworzenia pełnego obrazu 360 stopni wszystkich interakcji z klientem, którym jest w B2B firma. Więc z jednej strony mamy informacje związane z firmą, na przykład komu wystawiamy fakturę, a z drugiej z ludźmi. Na przykład z kim komunikował się sprzedawca, czy kto brał udział w akcji marketingowej. Planując wykorzystanie osobowych danych marketingowych do zbudowania tego obrazu, no musimy te dane oczywiście mieć. Czyli muszą to być tak zwane first party data, czyli dane pozyskane bezpośrednio od tych osób, od właścicieli ich danych, razem z odpowiednią zgodą na ich przetwarzanie. No i tutaj się właśnie kłania koncepcja budowy własnych mediów jako efektywnej metody pozyskiwania danych marketingowych i używania narzędzi takich jak marketing automation, by budować dzięki temu bazę marketingową, osobową bazę marketingową. To oczywiście stoi w opozycji do tak zwanego budowania domu na cudzej ziemi, czyli wykorzystywania cudzych mediów, w tym w szczególności mediów społecznościowych, które takiego dostępu do danych zazwyczaj nie umożliwiają. Nie chcę przez to powiedzieć, że macie nie używać cudzych mediów. Czasem warto, a nawet czasem trzeba to robić. Clue jednak polega na tym, aby koniec końców ci odbiorcy wylądowali w naszych własnych mediach, tak abyśmy mogli dane od nich pozyskać. No i oczywiście im więcej interakcji będzie w naszych mediach, tym więcej będzie tych danych, a im więcej interakcji będzie w cudzych mediach, o większej ilości nie będziemy wiedzieli. Analogicznie wygląda sprawa z danymi sprzedażowymi. O ile Twoja firma sprzedaje wyłącznie bezpośrednio, to prawdopodobnie większego problemu nie ma i po prostu dane sprzedażowe znajdują się w odpowiednim systemie firmy. No ale może być i tak, że produkty sprzedawane są pośrednio, na przykład poprzez sieć partnerów, dystrybutorów albo platform. No i wtedy warto zdawać sobie z tego sprawę, że może być to okupione brakiem bezpośredniej informacji o ostatecznym kliencie. Jeśli chcesz zbudować widok 360 stopni swojego klienta, musisz jakoś ten problem rozwiązać. A na koniec jeszcze jeden problem, który do tej pory skutecznie omijałem, czyli przyporządkowanie osoby, kontaktu w systemie marketingowym albo CRM do konkretnego accounta na naszej liście. Przypomnijmy, chodzi o powiązanie pomiędzy konkretną osobą, na przykład wypełniającą formularz w Twoim systemie marketing automation, a konkretnym accountem, czyli spółką na liście account master data. I to nie jest problem trywialny. Wyobraź sobie, że ktoś wpisze w formularzu Volkswagen. Do której spółki Volkswagena działającej w Polsce taki kontakt przypiszesz? A pamiętajmy, że mogą to być firmy prowadzące radykalnie inną działalność. Znów przykład. Volkswagen Poznań spółka z o.o. to fabryka i Volkswagen Financial Services to de facto bank. Jak sobie z takim wyzwaniem poradzić? No można próbować na przykład blokować prywatne adresy e-mail i przypisywać na podstawie reguł opartych o domenę adresu e-mail. No ale nie jest to ani dokładne, w naszym przykładowym Volkswagenie te domeny są takie same, a i blokowanie adresów prywatnych no nie jest najszczęśliwszym pomysłem z punktu widzenia prowadzenia akcji marketingowych. Można prosić o dokładną nazwę spółki i liczyć na skrupulatność wypełniających. Mam nadzieję, że czujesz sarkazm w moim głosie. No bo próba proszenia o numer NIP albo DANS z oczywistych powodów jest skazana na klęskę. Jeśli twój rynek docelowy to jest jakaś ograniczona liczba podmiotów, no to można próbować wystawić to pole do wyboru, na przykład razem z wyszukiwarką bezpośrednio w formularzu. Niektóre systemy marketing automation mają specjalne funkcjonalności, aby ten problem rozwiązać za pomocą tworzenia mniej lub bardziej skomplikowanych reguł takiego przepisywania. Na przykład system Eloqua ma tak zwany moduł washing machine. No ale też nie oszukujmy się, dokładność takich rozwiązań jest ograniczona. Być może więc nie masz innego wyjścia niż ręcznie przeglądać i klasyfikować i przyporządkować tego typu dane. Znów nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od ilości danych, zakładanej dokładności oraz wielu innych czynników. No dobrze, to wreszcie udało nam się wszystko to zrobić i wdrożyliśmy dane podstawowe w naszej firmie. Mamy ich wewnętrzne źródło, z którego korzystają wszystkie systemy dziedzinowe. Możemy je wykorzystać w różnych scenariuszach, o których mówiłem wcześniej, na przykład targetowaniu, segmentacji, synchronizacji działań czy liczeniu ROI. Ale jak zbudować spójny obraz klienta 360 stopni? I tutaj widzę dwie podstawowe drogi. Pierwszy to wybór jednego systemu, znów zazwyczaj jest to system CRM, który wykorzystując Account Master Data stosowane i w CRM, i we wszystkich innych systemach dziedzinowych, akumuluje te informacje i przyporządkowuje do każdego konta firmy. Zresztą stąd jest słowo account stosowane zamiennie z firmą w kontekście CRM. No bo dokładnie tak to działa, to jest konto, do którego dopisujemy kolejne informacje. Przykładowo, wyobraź sobie, że mówimy o firmie X. W CRM standardowo znajdują się jej podstawowe dane. Nazwa, adres, NIP, a także wszystkie inne kolumny w tabeli Account Master Data, branża, obroty, liczby pracowników, czy też inne, które ustaliłeś, że są istotne. A jak mówiłem wcześniej, to CRM jest zazwyczaj tym systemem, który zarządza danymi Account Master Data. Jako że mówimy o systemie CRM, no to nie zdziwicie też, że znajdują tam się wszystkie informacje związane z procesem sprzedaży i obsługą klienta. No, jeśli oczywiście twój zespół sprzedażowy używa CRM-u, co nie jest takie oczywiste. Ale chodzi o takie rzeczy jak historia zamówień, a może nawet i też dane kontaktowe pracowników z firmy X oraz historia ich kontaktów z naszymi sprzedawcami. Nie mówię na razie o niczym niezwykłym. Niemniej, posługując się unikalnym identyfikatorem firmy X, no powiedzmy, że w naszym przykładzie to będzie numer NIP, możemy dodać informacje, które są przetwarzane w innych systemach. Weźmy system finansowo-księgowy. Ponieważ wszystkie faktury w tym systemie są przyporządkowane do numeru NIP, no to możemy w ten sposób zassać do CRM-u wszystkie faktury, a może nawet i więcej, historię płatności, bilans rozliczeń, o ile oczywiście będzie miało to swoje uzasadnienie. Spójrzmy w kierunku kolejnego systemu, Marketing Automation, który jest centrum informacji o interakcjach marketingowych. A że każdy kontakt w Marketing Automation jest przyporządkowany do unikalnego identyfikatora firmy, łatwo możemy zaciągnąć te informacje i przyporządkować je do profilu w CRM-ie. Historię wszystkich interakcji marketingowych, które się wydarzyły bezpośrednio w systemie Marketing Automation, na przykład wypełnienie formularza, czy jeszcze innych systemach zintegrowanych z Marketing Automation, na przykład w systemie webinarowym. Zresztą ta komunikacja może być dwukierunkowa, bo system Marketing Automation może pobierać na przykład informacje na temat statusu procesu sprzedaży tak, aby wykorzystać to do komunikacji w kanale marketingowym. No wyobraź sobie kampanię powitalną dla nowych klientów na przykład systemu informatycznego SaaS, który jest sprzedawany przez twoją firmę. Ale nie musimy ograniczać się wyłącznie do Marketing Automation. Jeśli na przykład sprzedawany system posiada informacje o unikalnym identyfikatorze firmy, jego użytkowników, to informacje z niego pochodzące również mogą zostać dołożone do pełnego obrazu klienta, który budujemy. Na przykład dane dotyczące użycia systemu, albo ekstranet obsługujący pracę projektową w firmie doradczej. Albo może to jest jakiś osobny system wsparcia klienta, albo dane z zespołu Customer Success. Tak długo jak te wszystkie systemy posługują się unikalnym identyfikatorem firm i są połączone z systemem CRM, możesz zagregować wszystkie informacje na ich temat właśnie w CRM-ie. Dzięki takiej integracji i zaciągnięciu informacji do karty firmy, accounta w CRM-ie, osiągamy szczegółowy widok 360 stopni na temat konkretnej firmy. To jest świetny widok, żeby zobaczyć, co się dzieje z konkretnym targetem czy konkretnym klientem. Ale agregowanie danych w CRM-ie to nie jest jedyna droga. Taką integrację informacji z różnych systemów dziedzinowych można również użyć do przekrojowej analizy danych. Jeśli więc te wszystkie informacje z różnych systemów dziedzinowych możesz również wrzucić do tak zwanej hurtowni danych, a te dane w całości, nie z punktu widzenia pojedynczego accounta, analizować, też wizualizować za pomocą tak zwanych systemów klasy Business Intelligence, takich jak Microsoft Power BI, IBM Cognos czy Tableau. Narzędzia Business Intelligence wykorzystuje się w celach raportowania, ale też w celu zaawansowanej analityki i wyciągania wniosków zawartych w tych danych. Jeżeli się opieramy na całych szeregach czasowych danych, no to też się można pokusić o prognozowanie. Ale znów, nie da się tego osiągnąć wrzucając do hurtowni zabałaganionych danych. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli te analizowane dane są spójne i mają określone łączące je relacje, a dane podstawowe są właśnie tym łączącym kluczem. I to tyle, co przygotowałem na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w docenieniu wartości i zrozumieniu roli, jaką mogą odegrać w marketingu i sprzedaży B2B dane podstawowe, a w szczególności dane podstawowe klientów i potencjalnych klientów, czyli firm, które targetujecie. A jeżeli jeszcze nie pracujecie wykorzystując dane typu Master Data, to mam nadzieję, że ten odcinek będzie cenną wskazówką, jak się do tego zabrać. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.